Psalm 85. Panie, okazałaś łaskę ziemi swojej. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją. Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego. I zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios, także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. My wiemy, że Stary Testament jest bardzo często zapowiedzią tego, co Bóg przygotował dla nas, a wiemy, że tą największą tajemnicą to jest Chrystus i największym darem dla ludzkości, który Bóg przygotował człowiekowi, to jest Syn Boży, Jezus Chrystus, który został nam darowany, ale wiemy też, że wraz z Nim dziedziczymy wszystko, co jest dziedzictwem Chrystusowym, więc możemy naprawdę radować się z tego, bracia i siostry, że staliśmy się rodziną Bożą, że staliśmy się dziećmi Bożymi, że Pan odpuścił naszą winę, że On uczynił to, że zakrył wszystkie nasze grzechy, że Jego gniew został, tak jak tutaj Jego gniew, Jego zapalczywość w stosunku do grzechu, do grzesznika, przez to, że Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie na Golgocie. Ten gniew został zamieniony w miłość. To jest niesamowite, bracia i siostry, że możemy być ludem Bożym, że należymy teraz do Boga. Oczywiście Pan wzywa nas do posłuszeństwa, wzywa nas do tego, abyśmy chodzili w Jego światłości, abyśmy byli posłuszni Jego słowom, a wierzę, że wówczas będziemy oglądać Jego dzieła w swoim życiu, będziemy widzieć odpowiedzi na modlitwy nasze. Więc chcielibyśmy teraz powstać i rozpocznijmy modlitwą wspólną.
Chwała Panu. Chciałem się podzielić z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Może najpierw od 8 wersetu. A głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I 21 werset. I powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, w niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma Cię ustanowię, wejdź do radości swego Pana. Także chciałbym pokazać, że ten właśnie deficyt oliwy łączy się właśnie z byciem albo dobrym, albo złym sługą właśnie. Także tak na przykład idę do pracy i jeśli bym w tej pracy po prostu zajął się czymś innym niż to, co mam nakazane od swoich przełożonych, to nie byłbym za to pochwalony. Prawdopodobnie albo bym dostał naganę, albo premia zostałaby mi zabrana. Może nawet w tym czasie nie zajmowałbym się niczym złym, ale właśnie nie wykonywałbym tego, co jest mi powiedziane, co jest mi nakazane z góry od przełożonych. Także tak samo my właśnie w naszej pielgrzymce musimy podejmować dobre decyzje, mądre decyzje, aby wybierać nie tylko to, co jest dobre i złe, ale to, co jest właśnie wolą Bożą. Jakbym poszedł do pracy, bo była ładna pogoda, wyszedłbym sobie na dwór, na przykład na spacer, kierownik do mnie powiedział, co ja tutaj robię, dlaczego nie pracuję, ja bym mu powiedział, że jest ładna pogoda i przecież nic złego nie robię, tylko spaceruję, no to on by to uznał za żart chyba jakiś. Powiedziałby mi, że on nie patrzy na to, czy ja zrobię coś złego, czy dobrego, tylko dlaczego ja nie pracuję właśnie. I właśnie, jeśli chcemy być tymi dobrymi, wiernymi sługami, to musimy właśnie wiedzieć, co Pan Jezus nam mówi, co nam nakazuje i to wykonywać. Nie wybierać rzeczy, które są tylko dobre, bo wiele rzeczy może być dobrych, ale mogą nie być wolą Bożą po prostu na dany czas. Także może otwórzmy sobie drugą Księgę Królewską, 5 rozdział. Tutaj właśnie jest historia Namana, który został uzdrowiony z trądu. I kiedy został on uzdrowiony, to prorok nic od niego nie wziął. Naman chciał mu dać różne skarby, różne kosztowności, ale on ich nie chciał wziąć. Ale ten sługa właśnie Elizeusza Gehazi kłamstwem, oszustwem wyłudził od tego właśnie Namana różne rzeczy. I kiedy wrócił do Elizeusza, to Elizeusz mu tak powiedział w 26 wersecie i rzekł do niego: nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Namana przyrzmie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Także nic nie ma złego na przykład, żeby mieć pieniądze, żeby mieć szaty, oliwniki, winice, trzody owiec, bydła, niewolników czy niewolnice. Ale tutaj właśnie Elizeusz pyta, czy to była odpowiednia pora, aby takimi rzeczami się zajmować właśnie. No i właśnie, codziennie mamy wiele, wiele decyzji do podjęcia każdego dnia i musimy wiedzieć, czy na dane zajęcie jest po prostu odpowiedni czas i czy to w ogóle jest wola Boża, żeby taką czy inną sprawą się zajmować właśnie. Mimo że coś może nie być złego, to może to być dalekie od woli Bożej. A jeśli to jest dalekie od woli Bożej, no to Bóg nie będzie udzielał nam swojego ducha, bo będzie po prostu by wspierał nasze głupie wybory, nasze złe zachowanie, tak jak ja bym się źle zachowywał w pracy, po prostu nie wykonywałbym tego, co jest mi powiedziane. Robiłbym sobie, co mi się tam podoba, jakimi swoimi rzeczami się zajmował. I mimo tego wszystkiego nikt by mnie nie napomniał i nadal bym dostawał premię. No to inni pracownicy może tak samo by zaczęli mnie naśladować. I to by nie było dobre dla zakładu. Dlatego dobrze by było właśnie mnie napomnieć, czy mi zabrać tą premię, jakbym tak postępował. Myślę właśnie, że często właśnie ten brak Ducha Świętego, brak tej oliwy, to jest właśnie nasza wina, nasze złe wybory i właśnie Pan chce przede wszystkim, abyśmy porzucili te złe nasze jakieś zachowania czy niemądre wybory i zaczęli wykonywać to, co On nam po prostu mówi właśnie. I wtedy nam może udzielać swojego Ducha i nie zrobi nam krzywdy po prostu. No tak samo, nie wiem, jak dziecko się źle zachowuje w domu, powiedzmy, to też rodzic je raczej skarci albo coś w ramach kary, coś może zabierze albo czegoś nie da, a na pewno nie będzie kupował prezentów, jak dziecko się źle zachowuje. Albo w wojsku na przykład żołnierz, który nie wykonuje swoich zadań, no nie może liczyć na żadne jakieś wyróżnienie czy awans, jeśli najpierw nie będzie po prostu posłuszny swojemu dowódcy. Nie będzie wykonywał to, co jest jego zadaniem właśnie. W Księdze Przysłów jest też taki właśnie werset, że syn, który śpi w żniwa, przynosi hańbę i w śnie też nie ma nic złego, no ale w żniwa to nie jest czas snu właśnie, tylko pracy właśnie i jest czas i na sen, ale jest czas i na pracę właśnie. I Pan Jezus nam nakazał różne rzeczy i niby przede wszystkim powinniśmy być zajęci, a nie różnymi jakimiś swoimi pomysłami, wymysłami czy pożądliwościami właśnie. Także może taki przykład, nie wiem, no aktualny na przykład są wakacje i wyjazdy i w samym wyjeździe nie ma nigdzie nic złego, ale czy w ogóle pytamy czy Pana, czy w ogóle jest taka wola, żeby gdzieś wyjechać, bo może taka przecież być wola, że On nie chce, żebyśmy gdzieś pojechali. Także musimy zwracać właśnie moim zdaniem uwagę na takie rzeczy właśnie, które nie tylko nie są złe, ale właśnie pytać właśnie Pana, czy taka jest wola Boża, żeby się nimi zajmować. Właśnie mamy na przykład w liście do Rzymian w 12 rozdziale. W drugim wersecie. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobro, przyjemną i doskonałą wolą Boga. No, tak jak tu mówi właśnie, wiem, że w Biblii Warszawskiej jest troszkę inaczej właśnie, ale tutaj właśnie w Współczesnej Biblii Gdańskiej jest napisane, abyśmy mogli rozeznać, co jest dobro, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Tylko nie tylko to, co jest dobre wybierać, ale właśnie to, co jest najlepsze, to, co jest właśnie wolą Bożą, doskonałą wolą Bożą. I wtedy po prostu Bóg może, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nic nie blokuje po prostu udzielania nam Ducha Świętego, nic nie blokuje tej właśnie oliwy, żeby świeciła. Bo jak robimy tylko rzeczy, które są dobre, ale nie są wolą Bożą, no to Bóg czegoś takiego nie może wspierać. Tylko właśnie w woli Bożej jest udzielanie właśnie tego, co Bóg obiecał nam właśnie. Jeszcze może Księgę Przysłów, pierwszy rozdział. Otwórzmy. Dwudziesty drugi, 23 werset. Jak długo prości będziecie kochać głupotę, szydercy lubować się w swoim szyderstwie, a głupi nienawidzić wiedzy? Nawróćcie się na moje upomnienie, oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa. Także tu też właśnie patrzyłem w języku hebrajskim i akurat w Współcześnionej Biblii Gdańskiej również tutaj jest lepiej to oddane niż w Biblii Warszawskiej na przykład. I ten 23 jeszcze raz może przeczytam. Nawróćcie się na moje upomnienie, oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa. No ale wcześniej jest napomnienie, żeby porzucić głupstwo, porzucić jakieś swoje rzeczy, swoje sprawy i dopiero wtedy jest powiedziane, nawróćcie się na moje upomnienie właśnie i dopiero wtedy jest powiedziane, oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa. No i właśnie, te jedne panny są mądre, drugie panny są nazywane głupimi właśnie. Mądrość to jest właśnie postępowanie według woli Bożej. A głupota to jest postępowanie wbrew woli Bożej. No i tak jak już mówiłem parę razy dzisiaj, że wiele rzeczy jest po prostu, nie jest złych, wiele zajęć nie jest złych, ale one nie są wolą Bożą. Ale jeśli wchodzimy w nie, zajmujemy się nimi, to robimy głupstwa po prostu i wtedy ten duch nie może być wylany właśnie. Dopiero jak porzucimy głupotę i te rzeczy, które nie są doskonałą wolą Bożą, a zajmiemy się właśnie tylko wolą Bożą, to wtedy jest właśnie powiedziane, oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa. Także właśnie musimy mieć tą mądrość, prosić Pana o mądrość właśnie, abyśmy wiedzieli, co naprawdę jest Jego wolą, to doskonałą wolą. Nie byli przede wszystkim chwałoporni. Trzeba prosić Pana, mieć takie serce właśnie, jak śpiewaliśmy, serce otwarte właśnie. I prosić Pana, żeby nam wskazywał, jeśli coś jest w nas złego, jeśli jest coś w nas, w naszym zachowaniu, wbrew Jego woli, to żeby nam to pokazywał, żebyśmy Mu oddawali to, żebyśmy nie stawiali oporu właśnie. I też może jeszcze tutaj Psalm 68, werset 6, tu końcówka tego wersetu może tylko przeczytam, ale oporni mieszkają w suchej ziemi. Także jeśli Pan Jezus nam coś pokazuje, że w naszym zachowaniu, w naszym życiu jest coś po prostu głupiego, niemądrego, a my stawiamy opór, no to będziemy mieszkać w suchej ziemi. Wtedy ten duch nie będzie na nas wylany. Ale jeśli poddamy się Panu, to On nas uwolni od tego i wyleje na nas swojego ducha. Także pytanie właśnie do nas wszystkich, czy właśnie mamy takie otwarte serce, Czy chcemy właśnie oddać mu jakieś nawet drogie rzeczy, które by na nam wskazał właśnie. Jako ludzie nie lubimy zmian, boimy się zmian, ale przecież Jezus wie miliardy razy lepiej, co jest dla nas tak naprawdę dobre i On miliardy razy lepiej wie, co jest dla nas złe. Dlatego nie powinniśmy się bać oddać mu te różne rzeczy, które by nam wskazywał ewentualnie, jeśli go prosimy, żeby właśnie nam wskazywał to, co mu się nie podoba w nas i jak mu to poddajemy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzrastać, aby być coraz mocniejszym właśnie w wierze. Też czytamy właśnie w Biblii, że serce mędrca zna właściwy czas właśnie. Musimy znać właściwy czas. Nie wiem, no miałem rehabilitację, to nie szedłem tam przecież w garniturze, prawda? Jak idę na wesele, to też nie idę w dresach, także no mamy naprawdę codziennie tyle wyborów mamy i musimy wiedzieć, jaka jest wola Boża, żebyśmy byli mądrzy właśnie i serce mędrca zna właściwy czas. Jest właściwy czas na różne rzeczy i właśnie musimy wiedzieć, co jest wolą Boże, prosić Pana o mądrość z góry, aby nam objawiał to, co jest zgodne z Jego wolą właśnie. Bo tam, gdzie nie ma Jego woli, to mówię, nie ma mądrości i mądrość jest tylko tam, gdzie jest wykonywana wola Boża. Bóg nie będzie wspierał, właśnie jak mówiłem, Bóg nie będzie wspierał naszych jakichś złych wyborów, ale On właśnie raczej będzie je karcił, będzie napominał nas i robi to dla naszego dobra, abyśmy właśnie też może innych nie zarażali swoimi jakimiś złymi zachowaniami czy niemądrymi wyborami właśnie. Tak mówię, jak w pracy bym się czymś zajmował, co nie jest właśnie zgodne z tym, co mam nakazane, no to mimo wszystko, że może bym tam nie robił nic złego w czasie tej pracy, ale kierownik by mi powiedział, że ja nie wykonuję to, co jest mi powiedziane właśnie i ja bym mógł tłumaczyć, ale przecież ja nie grzeszę, nie robię nic złego, no ale on by się przecież zaśmiał na takie słowa. Powiedziałby, nie wykonujesz to, co jest ci nakazane i no i właśnie tutaj w tym 21 wersecie Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i powiedział mu jego Pan, dobrze, sługo dobry i wierny, w niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do radości swego Pana. Właśnie ten sługa dobry i wierny wykonuje tylko to, co jest wolą Pana. I tutaj właśnie to słowo sługa to też w sumie powinno być przetłumaczone jako niewolnik właśnie. I jeśli w ziemskiej pracy jesteśmy pracownikami, a mamy wykonywać to, co jest nam nakazane, to ile bardziej mamy wykonywać będąc niewolnikami Chrystusa właśnie. W pracy ja tylko idę powiedzmy na te 7 godzin do pracy, ale będąc niewolnikiem cały czas należę do Jezusa właśnie. I tutaj nie ma, że przez 7 czy 8 godzin jestem chrześcijaninem, a potem reszta już tam coś sobie swojego robię, tylko cały dzień musi być wykonywana Jego wola. Jeśli On na coś mi nie pozwala, na coś mi nie pokazuje, no to ja w to nie wchodzę właśnie. Także jeszcze może jeden werset, Psalm 25, werset 9 będzie. Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi właśnie. Także jak mamy otwarte serca, to jesteśmy pokorni. Pan coś nam pokazuje, że w naszym zachowaniu jest coś niemądrego, coś, co nie jest zgodne z Jego doskonałą wolą. My to Panu poddajemy, przyznajemy się do tego i pozwalamy Mu się uwolnić od tego, to jesteśmy pokorni i wtedy Pan nauczy nas swojej drogi dalszej właśnie. Także myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby być tym sługą dobrym i wiernym, żeby te lampy nasze nie gasły właśnie. Prosić Pana Jezusa, żeby codziennie prosić Go, aby nam pokazywał właśnie swoją doskonałą wolę, abyśmy w pośród tych dziesiątek czy setek codziennych wyborów wiedzieli, co wybierać właśnie, żebyśmy nie wybierali tylko to, co nie jest złe, ale właśnie wybierali tylko to, co jest Jego wolą, bo wiele rzeczy nie jest złych, ale one nie są właśnie wolą Bożą. Także tym się chciałem podzielić. Chwała Bogu.
Otwórzmy Księgę Jozuego, 24 rozdział. Może 23 jeszcze, 23 Księgi Jozuego od pierwszego wiersza. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue postarzał się i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela, jego starszych naczelników, sędziów i przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem się w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg wasz walczył za was. Jozue występuje tutaj przed ludem Bożym i widzimy, że jest to jakby koniec już jego życia, koniec jego służby. Sam o sobie mówi, że posunął się w latach, że postarzał się. Ale jest coś takiego bardzo szczególnego tutaj napisane o Jozuem. On jest takim wiernym świadkiem. Jest wiernym świadkiem tego, co Bóg czynił w życiu Izraela. Jest również wiernym nauczycielem, jest również takim wiernym przywódcą. A kiedy widzimy dalej, kiedy czytamy to, co Jozue wypowiada do narodu izraelskiego, widzimy też w nim takie pasterskie, ojcowskie serce, troskę o to, aby ten lud trzymał się blisko Boga i chodził tylko jego drogami, chodził tylko jego ścieżkami. A więc Jozue tutaj, można powiedzieć, pod koniec swojego życia, u schyłku swojej służby, staje jako wierny świadek. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy pamiętali o słowach Pana Jezusa Chrystusa, który to powiedział, że abyśmy byli wierni aż do końca, bo kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Wielu ludzi miało bardzo dobry start, bardzo dobry początek, ale wielu z nich nie ma dzisiaj tutaj. Są podobni do Demasa, którzy umiłowali ten świat. Są podobni do tych, którzy nie wytrzymali prób. A przecież wiemy, Biblia uczy nas o tym, że doświadczenia i próby są udziałem wszystkich braci w świecie. Piotr o tym mówił, abyśmy nie dziwili się, kiedy nas pali ogień doświadczeń. Bo jest to udziałem całego Kościoła, wszystkich braci, którzy żyją na całej ziemi, na całym świecie. A więc dlaczego tak jest, że Bóg doświadcza swój lud? Dlaczego tak jest, że Bóg właśnie testuje swój lud? Zwróćmy uwagę, że każda jedna próba czyni nas mocniejszymi. Każda jedna próba czyni nas bardziej dojrzałymi. Jesteśmy bogatsi o jakieś doświadczenie, ale również nie wychodzimy tacy sami z tej próby, ale zawsze umocnieni, zawsze wzmocnieni, o ile wytrwamy, o ile polegamy na Bogu, o ile chcemy na Nim polegać. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi bardzo dużo o próbach. Bardzo dużo o próbach. Jest potrzebna nam wytrwałość w tym wszystkim. Cierpliwość, wytrwałość. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale jest powiedziane: wytrwałości wam potrzeba. Wytrwałości wam potrzeba. Może chciałbym przeczytać ten wiersz. To jest 9 rozdział listu do Hebrajczyków. Dziesiąty, tak. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Boże obietnice, Boże Słowo, to, co Bóg nam obiecał, my zyskujemy poprzez wytrwałość. Zdobywamy to poprzez wytrwałość, poprzez cierpliwe oczekiwanie. Tak właśnie Bóg działa, tak to Bóg postanowił, bracia i siostry. A więc jakże ważną rzeczą jest cierpliwość, wytrwałość, abyśmy mieli taką wewnętrzną siłę od Ducha Bożego, Ducha Świętego, aby wytrwać w każdej próbie. Możemy czytać W drugim liście do Tymoteusza o takich, którzy są spaczonego umysłu, którzy nie wytrwali, nie przeszli jakby tej próby wiary. To był Jannes i Jambres, przeciwstawiali się Mojżeszowi. To jest trzeci rozdział drugiego listu Pawła do Tymoteusza. I to jest powiedziane, że oni przeciwstawiali się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Niewytrzymujący próby wiary. Zwróćmy uwagę, że tu jest powiedziane o ludziach, którzy sprzeciwiali się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Zwróćmy uwagę, kiedy to miało miejsce zazwyczaj. Widzimy to w wielu miejscach w Biblii, ale takie bardzo znamienne zachowanie ludu Bożego było na pustyni, kiedy to oni narzekali, utyskiwali nad swoim losem, zaczęli wspominać miło, jak to miło było w Egipcie, jak to dobrze było w Egipcie. Wspominali ten jakiś pokarm, który mieli tam, że mieli wszystkiego pod dostatkiem, a zapomnieli przecież, że mieli Faraona, który był nad nimi, który po prostu traktował w ich wręcz w taki nieludzki sposób. Zapomnieli tego, że byli ludźmi drugiej kategorii, którzy nie mieli swojego zdania. Zapomnieli o tym, że często brakowało im podstawowych rzeczy do życia, więc oni byli niewolnikami. Więc co, jak można wspominać, jak to było wspaniale być niewolnikiem? A to są ludzie właśnie spaczonego umysłu, którzy nie wytrzymują próby wiary. Zwróćmy uwagę, że Bóg obiecuje, daje obietnicę, daje obietnicę błogosławieństwa, swojej troski, swojej opieki. I kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi doświadczenie, jak myślimy, Bóg nam bardzo uważnie się przygląda. Bóg nam bardzo uważnie się przygląda. Wówczas bardzo często można znaleźć takich ludzi, którzy zaczynają przeciwstawiać się prawdzie. Zaczynają mówić źle przeciwko Bogu. Zaczynają mówić przeciwko Bożemu Słowu. Przecież to nie jest prawda. Przecież Słowo Boże nie działa. Przecież dlaczego inni nie przechodzą takich rzeczy, które mnie ciągle spotykają? To jest bardzo niestosowne, niemądra mowa, bracia i siostry, ponieważ każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem. Tylko nie każdy chce mówić o swoich cierpieniach, o swoich jakichś trudnościach. Nie chce obciążać też nawet innych ludzi. Nie każdy jest taki, że będzie utyskiwał i narzekał. I chwała Bogu za to, że są tacy ludzie, którzy patrzą z wiarą na Chrystusa. Którzy patrzą z wiarą na Chrystusa, aż przyjdzie, aż zlituje się nad nami. Bracia i siostry, więc Bóg dopuszcza często do takich właśnie trudności. Wszystko po to, by nas wykształtować, sprawdzić, wypróbować, czy jesteśmy ludźmi godnymi zaufania, czy można na nas polegać. Czy jesteśmy tymi, którzy potrafią żyć w Kościele, w jedności, w dyscyplinie duchowej? Czy akceptują Jego słowo, Jego postanowienia? To jest bardzo, bardzo wszystko ważne, jeżeli chodzi o służbę dla Pana Jezusa Chrystusa. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi takie słowa. Może otwórzmy na chwileczkę 13 rozdział drugiego listu do Koryntian od 4 wiersza. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje w mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę, a modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wyczynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Więc, bracia i siostry, próby, doświadczenia są wpisane, są jakby wpisane. To jest zupełnie coś naturalnego. Zwróćmy uwagę, że ci, którzy mieli przystąpić do pełnienia służby, oni musieli też przejść przez liczne doświadczenia, przez liczne próby. W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, Paweł mówi w ósmym wierszu, również diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, nie chciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli okaże się, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Również Paweł pisze o takich osobach w liście do Koryntian, którzy są wypróbowani i dlatego mają prawo, aby zajmować stanowisko wobec wiary, wobec służby, wobec Chrystusa. A więc człowiek, który jest wypróbowany, ma naprawdę wartość w oczach Pana, ponieważ jego wiara została przetestowana, jego wiara została wypróbowana. Kiedy tak naprawdę możemy sprawdzić, czy mamy wiarę? Kiedy to wychodzi? Nie wtedy, kiedy jesteśmy w kościele i kiedy odczuwamy obecność Bożą, albo gdzieś tam bezpiecznie siedzimy w domu, w swoim fotelu i odczuwamy Boży pokój, Bożą radość. I wszystko takie proste wtedy się wydaje, że tak bardzo łatwo jest ufać Chrystusowi. Ja myślę, że to nie wtedy, ale są to bardzo ważne też miejsca, ponieważ zdobywamy wiarę poprzez społeczność, zdobywamy i karmimy naszą wiarę poprzez Słowo Boże, poprzez to, że jesteśmy w społeczności z Chrystusem, w społeczności ze sobą. To są ważne miejsca, to o czym teraz powiedziałem, ale wypróbowana wiara to jest coś więcej, to są próby, to są doświadczenia, to jest to, kiedy pojawia się ta ciemna dolina w naszym życiu. W innym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest powiedziane dolina cienia śmierci. Dolina cienia śmierci, jeszcze bardziej wymowne, a więc czasami przychodzi nam się otrzeć nawet o śmierć. Są takie osoby, którzy przechodzili tego typu próby i wyszli z nich zwycięsko. Bracia i siostry, jakże to jest niesamowitą rzeczą, kiedy człowiek może ufać od początku do końca i polegać na swoim Bogu. Wczoraj na spotkaniu modlitewnym omawialiśmy przykład Dawida, króla Dawida. Znaczy, wtedy jeszcze Dawid nie był królem. On właśnie był poddany próbie. Dawid był poddany licznym próbom. Ale wiemy, że usłyszał powołanie, usłyszał od proroka to, do czego Bóg go powołuje i został już namaszczony olejem, świętym olejem i powołany do służby, aby być królem nad Izraelem. I wiemy, że od tego momentu rozpoczęły się różnego rodzaju trudności w jego życiu. Niektóre były bardzo trudne, bardzo ciężkie. I właśnie o jednej z tych trudności możemy czytać w 30 rozdziale pierwszej księgi Samuela, gdzie Dawid wraz ze swoimi wojownikami, czytamy w pierwszym wierszu, przyszedł do Syklag. Był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag. I zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem, a gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony i ich synowie i córki uprowadzeni. Wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy, jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu Pan, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. A więc chcielibyśmy, bracia i siostry, zobaczyć tutaj, jak straszna sytuacja spotkała Dawida. Jak niesamowite to było wydarzenie, jak bardzo ciężkie, jak bardzo trudne, kiedy to powrócili do Syklak i odkryli, że zostało ono puszczone z dymem, czyli spalone, splądrowane, okradzione, ale to jeszcze nie było to najgorsze, to, że rzeczy materialne zostały utracone. Najgorszą rzeczą było dla nich, że ich najbliżsi zostali uprowadzeni do niewoli. Żony, synowie, córki. I zwróćmy uwagę, Dawid zaczął płakać, wybuchnął płaczem, czytamy, i wojsko. I oni płakali przed Panem tak, że zabrakło im łez. Ale potem ten smutek, te łzy zamieniły się w agresję w niektórych wojownikach. To jest powiedziane, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ lud zamierzał go ukamienować. Ten smutek zaczął szukać winnego. Ta gorycz w sercach ich, ta wielka strata, której doświadczyli, oni zaczęli szukać winnego i chcieli ukamienować, chcieli uczynić taki samosąd nad Dawidem. A więc to była bardzo trudna, ciężka sytuacja dla niego, ponieważ Dawid, on również utracił swoich wszystkich bliskich. Pomyślmy, jaki to był cios dla niego, tak przez chwilę. Chcielibyśmy się utożsamić, w jakim znalazł się po tym położeniu Dawid, pomazaniec pański, ten, który został pomazany, namaszczony na króla i powołany przez Boga na króla nad Izraelem. Jaka próba, jakie doświadczenie, jakie straszne doświadczenie, tak można powiedzieć śmiało. To było straszne doświadczenie, ciężkie doświadczenie, wręcz nie do przejścia, tak można było powiedzieć. Ale zwróćmy uwagę, Dawid nie machnął tutaj ręką. Nie powiedział, a ja już mam dość tego Izraela, mam dość już tej służby, mam dość tego tronu, którego jeszcze nie widzę. Bracia i siostry, bardzo często w taki sposób zachowują się ludzie, kiedy przychodzą próby, doświadczenia, kiedy zaczyna palić nas ogień doświadczeń, zaczynają machać ręką. A czy to warto? Ciągle jakaś mowa o Królestwie Bożym, którego nie widzę? Ciągle jakaś mowa o rzeczach niesamowitych, których jeszcze nawet nie mogę dotknąć, zobaczyć, doświadczyć? Zawracam do Egiptu. Jakże wielu ludzi tak postąpiło. Jakże głupio postąpiło. Ale widzimy, że Dawid nie był takim człowiekiem, ale on pokładał zaufanie swoje w Panu, w swoim Bogu. I Dawid poprosił o efod i pytał Pana, czy jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, czy ich dogonię? A Pan odpowiedział, puść się w pogoń, na pewno dogonisz i uratujesz. I tak jak Bóg powiedział, tak jak Pan powiedział, tak jak Bóg powiedział, tak się też i stało. A więc chcielibyśmy zwrócić uwagę tutaj na to słowo z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, które przed chwileczką czytaliśmy, że wytrwałości, cierpliwości wam teraz jest potrzebna, tobie Dawidzie, abyś mógł doświadczyć, byś mógł odebrać to, co Pan tobie teraz w tym momencie obiecał. A więc on puścił się w pogoń, tak naprawdę nie wiedząc, dokąd idzie. I niby tutaj przypadkiem znalazł tego Egipcjanina na wpół umarłego, który zaprowadził ich do tych Amalekitów, gdzie Dawid odbił wszystkich swoich bliskich i jego żołnierze. Nikogo nie zabrakło. I jeszcze zagarnęli o wiele więcej łupu niż im skradziono, ponieważ ci Amalekici plądrowali wcześniej inne ziemie, gdzie bardzo się wzbogacili. A więc widzimy, bracia i siostry, Dawid zapytał Pana. Dawid pokłonił się przed Panem, polegał na Bogu. On nie popadł w panikę, dlatego że wiedział, że Bóg jest Bogiem żywym i że jest Bogiem wszechmocnym i że jest skałą, na której możemy się oprzeć, jest fundamentem w naszym życiu, który nigdy się nie chwieje, bracia i siostry. Ten fundament nigdy się nie zachwieje. Jeśli chcesz opierać się na skalę, to niech to będzie tylko Chrystus tą skałą, bo ta skała nigdy się nie zachwieje. A więc kiedy Dawid tak uczynił, kiedy on polegał na Bogu, Bóg przemówił do niego. I zwróćmy uwagę, kiedy Pan przemawia, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy daje nam obietnicę, potrzebna nam jest teraz cierpliwość, wytrwałość, zaufanie, aby Bóg mógł doprowadzić tą obietnicę do końca. I zwróćmy uwagę, że w przypadku Jozuego dokładnie tak było, bo czytamy o Jozuem w 4 księdze Mojżeszowej, 13-14 rozdział mniej więcej, to jest ta historia jest opisana, kiedy to on został wraz z 11 naczelnikami wysłany, aby zbadać ziemię, którą Bóg im dawał, aby doświadczyć, zbadać, sprawdzić, no, innymi słowy, można powiedzieć też i wyszpiegować, sprawdzić, jakie są miasta, jakie są mury, jacy ludzie tam mieszkają, żyją, co uprawiają. Oni mieli to zrobić, mieli takie zadanie. I wiemy, że po powrocie do obozu 10 z nich narzekało, bało się. Oni byli przerażeni, kiedy zobaczyli te ludy, które tam mieszkają i zaczęli się z nimi porównywać. To sami o sobie mówili, że czuliśmy się jak szarańcza, a więc rozpuszczali takie bardzo złe wieści w obozie izraelskim. Natomiast czytamy, że na Jozuem i na Kalebie był inny duch. Oni byli innego ducha. I oni widzieli zupełnie inaczej. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy widzieli inaczej rzeczywistość, czyli innymi słowy może, abyśmy widzieli prawdziwą rzeczywistość. Nie tylko to, co widzą nasze oczy i to, co mogą dotknąć nasze ręce. To jeszcze nie jest rzeczywistość. Ta prawdziwa rzeczywistość jest wtedy, kiedy Bóg odsłania nasz duchowy wzrok. Kiedy Bóg wprowadza nas w prawdę. Kiedy Bóg pokazuje nam. Kiedy Bóg mówi do nas. Kiedy Bóg nas dotyka, nawiedza. Kiedy Pan odsłania nam swoje tajemnice. A jest to możliwe tylko wtedy, kiedy chodzimy w duchu. Tak jak Jozue i Kaleb, oni mieli tego ducha zupełnie innego niż ci, którzy przestraszyli się, którzy bali się i również ten strach udzielał się innym w obozie. Oni szemrali, narzekali, ale widzimy, że Jozue nie był takim człowiekiem. On był tym wiernym świadkiem, dobrze rozpoczął i widzimy tutaj, kiedy posunął się w latach, on dalej mocno trzyma się Pana. On dalej jest tym mężem Bożym. Dalej jest tym, który służy Bogu wiernie. Jest przykładem dla innych i zachęca jeszcze innych. I ma naprawdę ojcowskie serce, pasterskie serce, ponieważ kiedy zebrał wszystkich, kazał zebrać się, zwołał to zebranie Izraela, on miał w tym cel, aby ich zachęcić, aby ich napomnieć, zachęcić, aby dać im, powiedzmy, taki duchowy zastrzyk, aby zachęcić tych ludzi po to, by oni dalej polegali na Bogu, dalej polegali na Panu, by służyli Bogu. I zwróćmy uwagę, co mówił do nich Jozue. Starajcie się tylko nader usilnie to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów. Tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą 1000, gdyż to Pan Bóg wasz walczy za was, jak wam przyobiecał. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką, sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Bracia i siostry, a więc widzimy tutaj, do czego wzywa Jozue, do czego wzywa Jozue lud pański, lud Boży, aby przylgnęli do Niego całym swoim sercem, aby miłowali Pana. Wzywa ich do miłości, miłujcie Pana, by miłowali Pana, by nie polegali też na tych obcych, tak zwanych bóstwach, bożkach i aby nie mieszali się z tymi narodami, nie przyjmowali ich zwyczajów, nie zawierali małżeństw z nimi, nie mieszali się w żaden jakikolwiek inny sposób, ale by zachowali świętość, czystość. I zwróćmy uwagę, co mówi do nich Jozue, jaka jest przestroga, że jeżeli wy będziecie to jednak robić, a więc jeśli pomieszacie się z tymi narodami, nie posłuchacie tych moich słów, to oni staną się dla was pułapką, sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu. Bracia i siostry, Bóg nakazał nam wytępić tą starą naszą naturę. Nakazał nam rozprawić się z wszelkim grzechem. Nakazał nam rozprawić się z tym, co jest owocem ciała, owoc ciała. Bóg nakazał nam to zrobić. Nakazał nam to uczynić, abyśmy wiedli takie czyste życie dla Niego, w oddzieleniu tylko dla Niego, byśmy nie miłowali tego świata, ani rzeczy, które są na tym świecie. Pan nam to nakazał. A zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ci, którzy nie chcą tego czynić, którzy nadal miłują świat, którzy nadal go kochają i którzy zaczynają mieszać się z tym światem, to te rzeczy stają się dla nich sidłem i pułapką. Czyż tak nie jest? Czy nie widzimy tego? Czy naprawdę tak nie jest? O jakże wielu ja znam osób, i to jest smutne, że właśnie w taki sposób odeszło od Boga. Rzeczy, których nie chcieli porzucić. Rzeczy, które miłowali po cichu. Rzeczy, które były tak naprawdę złe w oczach Boga. Oni nie chcieli się tego wyzbyć. Nie chcieli też walczyć ze swoją naturą, ze swoim gniewem, obrażaniem się, złością. I to staje się potem pułapką. To staje się później sidłem. Człowiek nie może się z tego sam wyzwolić. Człowiek później staje się bezradny, bezsilny. Jest jakby po prostu niewolnikiem samego siebie, niewolnikiem własnego grzechu, niewolnikiem różnych rzeczy, z którymi spowinowacił się, które tak bardzo pokochał, umiłował. To jest bardzo przykre, bardzo smutne, że wiele osób w taki to właśnie sposób od Pana odpadło. Ja pamiętam pewien człowiek, który uczył mnie podstaw wiary, który zachęcał mnie, kiedy ja miałem wątpliwości, odpowiadał na pytania, które były dla mnie trudne. Był dla mnie ten człowiek naprawdę wielką zachętą. I ja widziałem w nim świadectwo. Widziałem w nim nowego człowieka. I widziałem, że on naprawdę chodzi z Panem. I widziałem, że on naprawdę żyje z Bogiem. Ale miał jedną rzecz. On bardzo miłował taki klimat, powiedzmy taki, to był taki klimat kawiarniany. Bardzo kochał muzykę bluesową. Nie potrafił z tymi rzeczami rozprawić się. Kiedy tam wrócił się, zaczął szukać tego samego rodzaju muzyki, który słuchał w starym życiu. To nic, że były tam słowa o Jezusie. Niektóre zespoły chrześcijańskie, tak zwane chrześcijańskie, bardzo często grają też bardzo instrumentalną muzykę. Niewiele mają słów, niewiele przesłania tak naprawdę. Wiele rzeczy możemy spotkać, właśnie różne rodzaje, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo tych różnych zespołów. I on właśnie, jakoś mu się tam udało, po prostu dotarł do tego rynku, zaczął kupować coraz to jakieś nowe nagrania, nowe płyty, nowe kasety w tamtym czasie. I nie wiadomo kiedy, jego serce zrobiło się naprawdę twarde. I nie było już z nim kontaktu, nie było porozumienia. Ta rzecz stała się dla niego sidłem, pułapką. Bracia i siostry, naprawdę tak jest. To jest wielka przestroga dla nas. Jozue tutaj mówi jako mąż Boży, jako prorok Boży. To jest słowo od Pana, które zostało przekazane ludowi Bożemu. I my możemy czytać to również z drżeniem, bo jest to dla nas pouczenie. Jest to dla nas pouczenie i również pewna przestroga, abyśmy nie miłowali rzeczy tego świata. Abyśmy nie kochali rzeczy, które są na tym świecie. Oczywiście Bóg może dawać nam, tak jak Paweł uczy, apostoł Paweł, że możemy korzystać z tego świata. Możemy korzystać z wielu różnych rzeczy. Możemy, to jest dla nas. Ale byśmy do tego nie lgnęli sercem. Psalm 62 uczy nas, gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Nie lgnijcie do jego sercem. Tam psalmista nie powiedział, byście wyzbyli się tego bogactwa, ale nie lgnęli do niego sercem. To jest pewna różnica. I tutaj możemy czytać w 8 wierszu, tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Do Pana Boga lgnijcie. Tak powiedział Jozue do ludu Bożego i dając im te przestrogi. A więc widzimy, jakże to jest bardzo ważne, byśmy polegali na Bogu, byśmy polegali na Jego słowie, na Jego obietnicach, które są pewne i prawdziwe. W 14 wierszu 23 rozdziału Jozue mówi jeszcze takie słowa: a oto ja idę dzisiaj drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz, wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg. My możemy czytać w piątej Księdze Mojżeszowej te błogosławieństwa i przekleństwa i wiemy, że to był zakon Boży i Bóg tam bardzo konkretnie przemawiał do nich. A więc jeżeli wypełniły się wszystkie dobre obietnice, żadne słowo nie zawiodło, tak wiedzcie, że to, co Pan do was mówi i przestrzega was przed czymś, to również się wypełni. A więc to, co powiedział przed chwileczką Jozue, to, co czytaliśmy, że te narody, te rzeczy, które miłujecie, staną się ciermiem, staną się pułapką, to będzie dla was takim sidłem. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. To będzie taki bicz na was. To będzie wam dokuczać przez całe wasze życie. A więc Bóg mówi do nich bardzo, bardzo konkretnie. Przestrzega ten naród, przestrzega ich. I w 24 rozdziale Jozue ponownie zgromadza wszystkie plemiona izraelskie. Zgromadził je w Sychem, celem, aby odnowić przymierze z Panem. I zwróćmy uwagę, on jako mądry przywódca powołuje się na to, co Bóg uczynił dla nich. Bracia i siostry, jakże my powinniśmy Bogu dziękować za to, co Bóg dla nas już uczynił. Powinniśmy to przechowywać w swoim sercu. Wszystkie wysłuchane modlitwy, wszystkie jakieś ważniejsze wydarzenia duchowe, które miały miejsce w Twojej służbie, w Twoim życiu, to, co zmieniło Twoje życie, my winniśmy to przechowywać w swoim sercu i Bogu za to dziękować, nieustannie Pana za to chwalić. Zwróćmy uwagę, w 6 wierszu jest powiedziane: wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przyszliście nad morze, a Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność między wami a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykrywało, i widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków mieszkających z tamtej strony Jordanu, a gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami. Potem wystąpił Baalak, syn Sepora, król Moabu, i walczył z Izraelem, i posłał on i przywołał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał, lecz ja nie chciałem słuchać Bileama, i on was raczej błogosławił, i wyrwałem was z jego ręki. Gdy zaś przeprowadziliście się przez Jordan, przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha: Amorejczycy, Perzejczycy, Kananejczycy, Hetytejczycy, Girgezejczycy, Chiwijczycy, Jebuzejczycy. A ja wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz, oni ani twój łuk. Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by wam wydawało się, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Tutaj Jozue jako mądry przywódca wypowiada te wszystkie bardzo ważne momenty, duchowe momenty w życiu Izraela. Wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, przejście przez Jordan, zwycięstwo nad narodami, które były liczniejsze, mocniejsze, silniejsze, zdobycie tej twierdzy Jerycho. Również to, że Pan udaremnił tą służbę Bileama. Tu wszystko jest to zapisane i wypowiedziane. I gdybyśmy my teraz chcieli zastanowić się nad tym, co Bóg dla nas uczynił, ile nam okazał miłosierdzia, łaski, ile nam okazał dobroci, ile razy wysłuchał nasze modlitwy, ile razy nas pobłogosławił, ile razy nas cierpliwie znosił Pan i czekał w różnych sytuacjach naszego życia. To jest niesamowita miłość, dobroć Pana. Bracia i siostry, nigdy nie powinniśmy o tym zapomnieć, co Bóg dla nas uczynił. I zawsze powinniśmy mieć przed swoimi oczyma Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, bo to jest największy dar, który otrzymaliśmy. To jest to, że Pan nas zbawił. Przez krew swojego Syna zbawił nas. Staliśmy się własnością Boga. To jest niesamowite. Więc mieć to w swoim sercu. Nie tylko gdzieś tam w umyśle, ale w sercu. Dziękować Bogu za to. Żyć tym, bracia i siostry. To, co Bóg dla ciebie już uczynił, to, co już zrobił dla ciebie. I zwróćmy uwagę, Jozue mówi, oddajcie Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. I tutaj mówi, usuńcie bogów, usuńcie bogów, usuńcie obcych bogów. My znamy dekalog. Pan powiedział w pierwszym przykazaniu, nie będziesz miał bogów obok mnie, obok mnie. Czyli nie będziesz miał kogoś obok mnie, komu będziesz się również kłaniał. Komu będziesz się również kłaniał, komu będziesz również służył. Co może się stać dla nas bałwochwalstwem? No już powiedzieliśmy z psalmu 62, gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. To są różne rzeczy, które stawiamy wyżej od Pana, wyżej niż to, że aby Bogu służyć, bracia i siostry. To są różnego rodzaju rzeczy, sytuacje bądź osoby, cokolwiek odbiera jakby pierwszeństwo Bogu, staje się bałwochwalstwem. Staje się po prostu bałwochwalstwem i to jest to, co sprawia, że nasze serce staje się nieczułe na głos Boży, że nasz duchowy wzrok jest bardzo osłabiony, nie możemy widzieć, nie możemy słyszeć, bo jeżeli jest ten grzech bałwochwalstwa, jeżeli stawiasz kogokolwiek wyżej niż Chrystusa, wyżej niż Jezusa, to jesteś tak jakby pozbawiony Bożego błogosławieństwa. Nie można wtedy wzrastać duchowo, rozwijać się. Człowiek zatrzymuje się w miejscu. Zatrzymuje się w miejscu, niczego nie rozumie. Zaczyna cofać się pomału w tył. I może to przywieźć go do upadku i na pewno go przywiedzie, jeśli w porę nie upamięta się, jeśli w porę nie wyzna, jeśli w porę nie odwróci się od tego, co stało się dla niego sidłem i pułapką. Więc bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy badali samych siebie, byśmy doświadczali, czy trwamy w Bogu, czy trwamy przy Panu swoim sercem, czy naprawdę Jezus Chrystus jest ten pierwszy, czy my Go miłujemy, czy my Go kochamy, czy jesteśmy naprawdę tacy wierni Bogu, tam, gdzie inni nas nie widzą. Tam, gdzie po prostu nikt ciebie nie widzi, tylko Bóg ciebie widzi, tylko Pan może sprawdzić. Więc to jest bardzo ważne, bracia i siostry. A więc widzimy, Jozue miał naprawdę troskę o ten naród. On miłował prawdziwi przywódcy, o których czytamy w Biblii. Zwróćmy uwagę, że to byli ludzie, którzy mieli ojcowskie serce, którzy miłowali, kochali, nawet wtedy, kiedy lud grzeszył, nawet wtedy, kiedy popełniali najgorsze rzeczy, najokropniejsze rzeczy. To Mojżesz wstawiał się za tym ludem, płakał za tym ludem, klękał przed Bogiem, modlił się i mówił, Panie, to już raczej mnie usuń. On nawet do tego stopnia posunął się. A więc widzimy, jak wielka miłość była w sercu tych mężów bożych, którzy byli prawdziwymi przywódcami, im zależało na człowieku, nie na tym, żeby wytknąć czyjąś winę czy jakąś tam wadę. Bo co to za sztuka? Nie trzeba do tego mieć Ducha Bożego, Ducha Świętego, żeby zauważyć w kimś jakieś negatywne rzeczy. Do tego nie jest potrzebna mądrość Boża, ale żeby pomóc człowiekowi wyjść z tego utrapienia jego, z tej jego dolegliwości duchowej, czy jakiejś ułomności duchowej, czy jakiejś wady, niedoskonałości, żeby pomóc komuś. Bracia i siostry, to już jest potrzebna łaska Boża, mądrość Boża, uniżone serce, bo takie serce uniżone Bóg zaopatrzy w mądrość, w wiedzę, wyposaży wszelkie dary łaski, to co jest potrzebne, by móc Bogu służyć i pomagać innym. A więc widzimy, że Jozue ma takie właśnie serce. I on tutaj, kiedy wypowiada te słowa, wybierzcie sobie, komu chcecie służyć, on nie oczekuje na odpowiedź, ale sam już siebie stawia jako przykład. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ja i dom mój. Bracie i siostry, to tak jakbyśmy powiedzieli ja i to, co wszystko mam, co wszystko posiadam, to będzie służyć Bogu. To będzie służyć Bogu. To jest takie wielkie wyznanie przed tym całym narodem, który mógł to słuchać. To jest takie wielkie wyznanie wiary, wielka zachęta. On nie oczekuje, ale sam siebie tutaj stawia jako przykład, jako wzór, jako tego wiernego świadka, który jest wierny Bogu aż do końca. Więc bracia i siostry, to jest bardzo ważne, że kiedy rozpoczynamy, to jest z Panem, tą służbę dla Boga. Bóg nas znalazł, zbawił, wszczepił nas do swojej duchowej rodziny. Staliśmy się częścią Bożego Kościoła. Nie dziwmy się, kiedy przychodzą doświadczenia. Nie dziwmy się, kiedy będą próby. Nie dziwmy się, bo to jest zupełnie normalna, naturalna rzecz. Ale pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, bracia i siostry, że potrzebna jest cierpliwość. Potrzebna jest wytrwałość, aby móc doświadczyć, by móc otrzymać to, co Bóg nam obiecał. To, co Bóg nam obiecał. Wielu ludzi zniechęca się i nawet nie daje szansy Bogu działać. Nie daje szansy Bogu działać. Natomiast diabeł siedzi na ich karkach i zmusza ich do pełnienia swojej woli. A człowiek nie może być wolny tak naprawdę. Nie ma wolnych ludzi. Jesteśmy albo w służbie u Chrystusa, albo w służbie u szatana, w służbie grzechu. Tak uczy nas Boże Słowo, tak mówi Biblia. Więc bracia i siostry, tutaj jesteśmy wzywani do tego, by służyć wiernie Bogu. By służyć wiernie Bogu. I Jozue w 19 wierszu mówi, nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom, to On odwróci się i sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. A więc tutaj Jozue tak jakby widział, że w tym narodzie jest coś nie w porządku, ponieważ wielokrotnie mówił, usuńcie obcych bogów. Usuńcie obcych bogów. I tutaj również wspomina o obcych bogach. Jeśli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, nie można dwom Panom służyć. Nie można. Musimy o tym pamiętać. I zwróćmy uwagę, lud znowu mówi do Jozuego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy Jozue rzekł do ludu, wy sami jesteście świadkami przeciwko sobie, że obraliście sobie Pana, aby Mu służyć. A oni odpowiedzieli, jesteśmy świadkami. A on na to, usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. I rzekł lud do Jozuego, Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Wtedy Jozue rzekł do ludu, oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko nam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którymi On do was przemówił. Będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście nie zaparli się Boga waszego. Potem Jozue odprawił lud, każdego do swojej posiadłości. A więc możemy powiedzieć, że Jozue odnowił tutaj przymierze między Bogiem a ludem Pana. Odnowił tutaj przymierze, tak jakby postawił ich przed wyborem. Postawił ich przed wyborem, ale w jaki sposób on to uczynił? Przy pomocy Słowa Bożego, przy pomocy Słowa, które było Słowem od Pana. Bo Słowo, które pochodzi z ust Bożych, bracia i siostry, ono ma moc, aby oddzielić te duchowe rzeczy od duszewnych. Ono ma moc, aby pokazać wszelką ciemność, wszystko to, co jest ukryte w naszym sercu. Tylko Słowo Boże ma moc taką. I nie ma stworzenia, które mogłoby się ukryć przed Słowem Bożym. Nie ma kogokolwiek, kto by mógł oszukać Boga i Jego Słowo i ukryć się przed tym Słowem, ponieważ Słowo Boże jest światłością. A więc oni mogli zobaczyć stan swoich serc. I kiedy czytamy Księgę Sędziów, widzimy, że miało to wpływ na lud. To odnowienie przymierza miało wpływ na lud, ponieważ oni przez jakiś czas, pewien jeszcze czas, służyli Bogu wiernie. Do momentu, dopóki nie wymarło to pokolenie, które widziało i doświadczyło tego wszystkiego, co Bóg dla nich uczynił. A więc też możemy z tego jakieś wnioski wyciągnąć, bo do momentu, dopóki żyli ci, którzy widzieli i doświadczyli Bożego działania, ten naród kierował swoje serce w stronę Boga. A więc może zabrakło trochę nauczania, zabrakło trochę jakby przekazywania temu młodemu pokoleniu, wszczepiania w nich tej wiary, prawdziwej, żywej wiary. Ja zawsze bardzo cieszę się, kiedy możemy być w Yangshile i widzę, jak ci bracia bardzo troszczą się o tych młodych ludzi, jak często organizują dla nich spotkania, jak bardzo często nauczają ich, jak w swoich domach też pielęgnują modlitwę z dziećmi od najmłodszych lat. Pielęgnują modlitwę, uczą, czytają wszystkie te historie biblijne, rozmawiają ze swoimi dziećmi o Bogu, modlą się razem z nimi. To jest bardzo ważne. Bracia i siostry, najważniejsza szkoła, którą my możemy dać dzieciom, to jest nasze domy. To są nasze domy. Oczywiście Kościół również tak. To jest takie dopełnienie, uzupełnienie. Ale nasze domy, to co my włożymy w serce naszych dzieci, to będzie. To w nich będzie, to wyrośnie. A więc może nasze dzieci mogą mieć najlepsze ubrania, najlepsze jedzenie. Mogą mieć, nie wiem, najwspanialsze wakacje. Ale jeśli zgubiona jest sianie w nich Słowa Bożego, to na cóż to? To na cóż to wszystko? To może stać się naprawdę sidłem, takim biczem później w ich życiu. A może przesłonić im obraz Pana. Niedawno Leszek usługiwał w oparciu też między innymi był czytany ten wiersz o tej ambicji, że matki pewnej, która chciała posadzić jednego syna po prawicy, a drugiego po lewicy Pana Jezusa w Królestwie Bożym. Bracia i siostry, czasami ludzie tak myślą o przyszłości, o dalekiej przyszłości, ale jeśli dzisiaj nasze dzieci nie będą blisko Pana siedziały, bracia i siostry, dzisiaj nasze dzieci mają blisko Pana siedzieć. Nie myślmy o przyszłości, czy one będą po prawicy, czy po lewicy, ale dzisiaj niech siedzą. Dzisiaj niech siedzą, dzisiaj zadbaj o to, żeby Twoje dziecko siedziało u stóp Jezusa, żeby siedziało po Jego prawicy i po lewicy. Dzisiaj o to mamy dbać, nie o przyszłość, nie bójmy się o to. Pan zajmie się przyszłością, ale my musimy zadbać o tą teraźniejszość, o to, co dzisiaj nasze dzieci robią. Czy one siedzą blisko Pana? Czy siedzą przy Jego prawicy, czy siedzą po Jego lewicy? To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Bardzo ważne, aby przekazywać temu nowemu pokoleniu Słowo Boże, by uczyć ich bojaźni Pańskiej, uczyć ich prawdziwej wiary, polegania na Bogu, ufania Bogu. A więc widzimy tutaj, zostało odnowione te przymierze z Bogiem, przymierze z Panem. A więc, bracia i siostry, jakbyśmy chcieli takie wnioski dla siebie dzisiaj wyciągnąć, z tego fragmentu Bożego Słowa, które czytaliśmy, omawialiśmy. Zwróćmy uwagę, Jozue jest tym wiernym świadkiem, który wytrwał do końca. Możemy wymieniać naprawdę wielu mężów Bożych, którzy mieli ten dobry start i wytrwali do końca. Byli wierni aż do końca. Ale pomimo to, że jest tak wielki ten obłok świadków, tych bohaterów wiary, o którym możemy czytać w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, to w 12 rozdziale czytamy takie słowa: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Bracia i siostry, to przymierze, w którym my jesteśmy, autor tego listu do Hebrajczyków nazywa lepszym przymierzem. Nazywa lepszym przymierzem. Pomimo to, że mamy obłok świadków, mamy patrzeć na tego, który jest sprawcą naszej wiary, który nas powołał, który nas powołał, który nas zbawił. Nasz Pan Jezus Chrystus, który nas rozumie, który miłuje Ciebie i mnie, który kocha nas tak bardzo, że poświęcił samego siebie. To jest niezrozumiałe. To jest nie do końca pojęte jeszcze. Ja tego nie potrafię ogarnąć do końca, zrozumieć tego wielkiego poświęcenia i zbawienia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Mamy patrzeć właśnie na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I Biblia mówi, w jaki sposób: zrzućcie w siebie wszelki ciężar. Wszelki ciężar. Co jest smutkiem dla ciebie dzisiaj? Co jest ciężarem? Czy to, że się smucisz, że nosisz ciężar w swoim sercu, w czymś pomoże w tej sytuacji, w jakiej się znalazłeś? Na pewno nie. Na pewno nie. A co może pomóc? Ufna modlitwa. Poleganie na Bogu. Ja wiem, że to tak łatwo się mówi. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zanim dojdziemy do pewnych jakichś, powiedzmy, tych najlepszych takich naszych miejsc, gdzie powinniśmy być przed Panem, no, czasami się potykamy, czasami się mylimy, czasami popełniamy błędy, ale Pan to wpisał też. Bóg nas rozumie, wie, jacy jesteśmy. I Pan mówi do nas: zrzuć ciężar. Zrzuć ten wszelki ciężar, każdy ciężar, cokolwiek by ciebie przygniatało dzisiaj, co jest smutne, smutkiem dla ciebie, że zabiera ci, kradnie radość. Pomyśl, co kradnie twoją radość? Co to takiego jest? Co to za ciężar jest, że kradnie twoją radość? Zrzuć ten ciężar. Bóg mówi do nas, aby zrzucić ten ciężar i grzech, który nas usidla. Biblia uczy: wyznawajcie grzechy wasze, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkich grzechów. Biblia tak uczy. A więc zrzućmy ten ciężar i grzech. Patrzmy na Jezusa, z wiarą patrzmy na Jezusa. A On nas posili, On nas odmowi, On doda nam nowej siły, nowej mocy. Poleganie na Bogu, oczekiwanie na Boga sprawia, że otrzymujemy tą nową moc, nową siłę. To tak jak w samochodzie w pewnym momencie trzeba wymienić olej w silniku, tak? O, coś się tam może stać, coś się może zepsuć. Może to pociągnąć, jeszcze inne konsekwencje mogą być, jeśli tego nie zrobimy w porę. Trzeba wymienić olej, bracia i siostry. I również nam jest potrzebny ten świeży olej, świeża wiara, świeży olej, aby wołać do Pana o ten nowy pokarm, świeży pokarm, o tą mannę, którą oni znajdowali o poranku. A wiemy, że kiedy ktoś zaspał i spóźnił się, to potem w słońcu ta manna, ona się topiła i po prostu taki człowiek swój kosz miał niestety pusty. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy mieli ten świeży olej, byśmy mieli tą świeżą wiarę. Pamiętajmy, polegajmy na Bogu. Nie dziwmy się, że przechodzimy przez próby, przez doświadczenia. Czasami możesz się dziwić, że tylu ludzi ci się sprzeciwia. Tyle osób ci się sprzeciwia. Gdzie się nie ruszysz, ktoś ma coś przeciwko tobie. Możemy widzieć sprzeciwiających się ludzi, a nie widzimy tego, że to sam Bóg działa, że to jest taki rylec od Boga. To sam Bóg może działać, to sam Pan pokazuje to, co jest w naszym sercu niewłaściwego, aby to mogło wyjść, abyś to zobaczył, mogła zobaczyć to, co jest prawdziwie w twoim sercu, aby wyzbyć się tego. Biblia mówi, że każdy swój ciężar poniesie. Kiedy staniemy przed Bogiem, to nie będziesz mógł się usprawiedliwiać: ja jestem taki dlatego, bo tamten i tamten był dla mnie. Bóg nie chce słuchać takich dziecinnych mów. To jest dziecinada. To jest dziecinna mowa, obwinianie kogoś. To tak jak Pan zapytał kobiety i zapytał pierwszych ludzi. I zwróćmy uwagę, jak oni zaczęli jedno przed drugim obciążać siebie nawzajem. A, ta kobieta zrzuciła, diabeł mnie kusił. To nie ja jestem dobra, ale diabeł mnie kusił. To diabeł jest zły. Bracia i siostry, nie możemy tak myśleć, ponieważ każdy zda sprawę za siebie samego. Każdy zda sprawę za siebie samego.